jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w ostatniej tegorocznej audycji Tam coś jest. Dzisiaj będziemy poruszali taki temat trochę podsumowujący nasze spotkania. Dzisiejszym moim gościem jest pan Bruno Kieć.
Dzień dobry Państwu.
Szef Fundacji Cztery Róże dla Rosji.
Nie, Fundacji Kombinat Kultury.
Fundacji Kombinat Kultury. Znany animator swego czasu w mieście, które chciało być stolicą lubuskiej kultury. Tak sobie tutaj trochę żartujemy. Jesteśmy z Brunem wiele lat znajomymi. Odbyliśmy wiele długich podróży samochodowych. Rozmawialiśmy bardzo wiele na temat turystyki, ale takiej turystyki specyficznej bardzo, a mianowicie tej turystyki, która związana jest z kulturą. Bruno jest, być może Państwo to już wiecie, pewnie znacie jego dokonania, zwolennikiem takiej koncepcji, która się nazywa przemysł kultury. Mnie, przyznam się, samo pojęcie nie bardzo się podoba. Kojarzy mi się to z jakąś masówką, z czymś homogenicznym, pozbawionym indywidualizmu. Kultura mi się kojarzy raczej z rzemiosłem solidnym. Bruno, wytłumacz się, co ty rozumiesz pod pojęciem przemysł kultury?
Widzisz, Janusz, my utożsamiamy kulturę na jednej płaszczyźnie.
Krzysztof,
przepraszam.
Bruno ma takie obycie, że mnie zawsze z Januszem...
Krzysztof.
Może metaforyczny.
My utożsamiamy kulturę, ją układamy na jednym pułapie. Kultura jest taka sama wszędzie. Nie. Ja podchodzę do tego, to są między innymi moje obserwacje wieloletnie, praca w Regionalnej Lubuskiej Organizacji Turystycznej, moje doświadczenia osobiste. W zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, zawsze to wygląda inaczej. To my spłycamy, próbujemy kopiować typowe wzorce, robić książkowe działania na swoim terenie, bo nam się nie chce myśleć bardzo często. Brakuje nam kreatywności lub fachowców. Każde miejsce ma swoją duszę. I to my powinniśmy wyciągnąć to. Po to, żebym ja jako potencjalny turysta chciał się ruszyć i pojechać do Psitek Małych, bo tam jest coś fantastycznego, a w Psitkach Górnych jest coś jeszcze innego, żebym chciał jechać. Bardzo często doprowadzamy do tego, że potencjalny turysta podchodzi do nas, aha, oni mają to samo. Ja ci to dam na przykładzie festiwali filmowych. Ich jest 160, 180. I tak naprawdę one są skopiowane. W drugi jest taki sam. Dlaczego to się tak dzieje w tej chwili? Bo tak, każda miejscowość, tak. Mam projektor multimedialny, mam salkę, mam ekran.
Ludzie się nudzą.
Ludzie się nudzą, a ja jako dyrektor na przykład Domu Kultury muszę coś zrobić, no to robię festiwal filmowy. Dzisiaj ja swój robię imienia Józka Barana, który był z moim regionem związany. Robię nagrodę Józka Barana i robię festiwal. Takich działań jest multum. Dlaczego przemysł? Słuchaj, ja... To nie są moje między innymi obserwacje tylko, ale to są też badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Kultura, turystyka, bo tego nie możemy rozdzielić. To jest w tej chwili bardzo dynamicznie rozwijającą się formą gospodarki. W najbliższych latach, gdyby nie pandemia, to już to byłoby teraz odczuwalne, ale w najbliższych latach będzie przybywało cały czas miejsc pracy w tej branży. I tam naprawdę można znaleźć swoje miejsce, sposób promocji miasta, sposób przyjazdu turystów, dzięki którym nasi mieszkańcy zarobią pieniądze. My jako miasto będziemy mieć świetną promocję. To jest wiele takich elementów, wiele aspektów z tym związanych.
No tak, ale ja mniej więcej nadążam za twoją myślą, ale Weźmy konkretne przykłady. W zeszłym tygodniu opowiadałem słuchaczom o mojej wizycie w Santoku i tak trochę ubolewałem nad tym, że Lubuskie ma swoje niewątpliwe atuty, których nie potrafimy wyeksponować w sposób właściwy. I dla mnie przykładem jednym z takich właśnie po części i negatywnych, i pozytywnych jest właśnie Muzeum Grodu i sam Santok, że te wieloletnie wysiłki, które tam są, przynoszą pewne rezultaty. Natomiast jakby poziom zapóźnienia czy zaniedbania tego jednego ze świetniejszych zabytków państwa pierwszych piastów są znaczne. Właściwie jak się idzie do Biskupina, to się ma wyobrażenie, jak to wyglądało. Natomiast w Santoku aż się prosi zrobienie podobnej, nazwijmy to dekoracji, bo to przecież nie jest rekonstrukcja, tylko taka dekoracja, żeby dzieciaki pojechały, zobaczyły i cała zachodnia Polska by jeździła do Santoka, przeprawiałaby się łódką, a może by zrobili jakąś kolejkę linową nad rzeką. Aż się prosi o coś takiego. Dlaczego to się nie dzieje? Trudne pytanie.
I trudne...
Bo też o tym rozmawialiśmy.
Tak, rozmawialiśmy o tym właśnie. I trudne, i proste. Wiesz co, robiliśmy jako Lotur wydawnictwo Weekend bez barier.
No tak, dla środowiska.
Jeździłem, wtedy rozmawiałem z urzędnikami i wyobraź sobie, że tylko w 3-4 urzędach to byli naprawdę fachowcy. W większości urzędów... ci ludzie nie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Oni byli przypadkowo na tych stanowiskach, albo te stanowiska były zrobione pro forma, aby były. Zdarzały się miejscowości, w których jest masę zabytków, masę fantastycznych rzeczy i kobieta na przykład mówi, wie pan, bo my nie mamy oferty dla niepełnosprawnych. Ja mówię, no przecież to, no faktycznie, no to może być, ale my nie mamy parkingu dla niepełnosprawnych. Ja mówię, no przecież macie tu parking, no ale nie jest dla niepełnosprawnych. Ja mówię, to jaki problem, żeby jedno stanowisko czy dwa na niebiesko pomalować? No wie pan, faktycznie ma pan rację. I to jest chwilami taka rozmowa. Mhm. Są ludzie, którzy...
Czy nie widzą w turystyce pewnej szansy?
Nie, jemu się nie chce. Po prostu on... A po co ja mam coś robić, coś więcej z siebie dawać i tak mi więcej nie zapłacą?
Zapewne należysz do tych licznych zielonogórzan, którzy mają, powiem w sposób Boże najbardziej łagodny, duży dystans do winobrania. To jest świetne święto. Kiedy ja przyglądam się plakatom, to jak widzę, że przyjeżdża Maryla Rodowicz, to mam wrażenie, że to jest niewykorzystana szansa. Z dwóch powodów. Że po pierwsze, wreszcie po iluś latach udało się przekonać królową polskiej sceny pop, jak o niej się mówi, do tego, żeby oficjalnie przyznała się, że urodziła się w Zielonej Górze i mieszkała na ulicy Bankowej numer 8. Ten budynek jest
znany. Aż 3 lata.
Aż 3 lata, że przeżyła bardzo trudny okres tu w Zielonej Górze jej matka, jej ojca wsadzili do więzienia, o czym ona właściwie specjalnie nie mówi, ale mówię o tym również z takim pewnym smutkiem, że to winobranie, które powinno się, zgodnie z tym, o czym tu rozmawiamy, odbywać własną energią kulturalną, własnymi osiągnięciami, własnym środowiskiem. To się importuje gwiazdy z zewnątrz i organizuje się coś, co moim zdaniem przypomina takie trochę, znaczy to jest z punktu widzenia tego, o czym my mówimy, coś gorszego jak lokalne dożynki, bo na lokalnych dożynkach to się pokazuje własną kulturę i się ludzie chwalą tą własną kulturą. Natomiast w przypadku takich imprez, o których my tu mówimy, przyznam się, że kiedy mówimy o winobraniu, to jest jakby dobry pretekst. Dla kogo to święto się organizuje? Czy ono jest elementem polityki i socjotechnik związanych z aktualną władzą? Czy to jest święto dla mieszkańców? Czy to jest święto, które ma promować miasto? Bo ja przyznam się, że nie potrafię tego precyzyjnie określić.
Jeden z naszych radnych w pewnym momencie powiedział, że Zielona Góra nie ma szans być miastem turystycznym, bo nie mamy zabytków.
No jakże nie mamy? Mamy.
No, ale mamy, nie, tak jak Kraków, Toruń czy parę innych miast. My dobrze, ale przecież możemy dzięki działaniom kulturalnym, ofercie tego typu, też ściągnąć turystów, ponieważ sam, jak sam wiesz, turystyka jest i kulturowa, i zabytkowa, i, a niektórzy jeżdżą po to na przykład, żeby oglądać sobie religijna,
zdrowotna,
przyjeżdżają na panienki, jak się ostatnio śmialiśmy.
Z 20 rodzajów.
Natomiast jest z 20 rodzajów, może tego więcej jest. I jest częścią oferty turystycznej. Wracając do winobrania. Ja powiem, jaką rolę według mnie na początku powinno pełnić winobranie. Być z jednej strony imprezą ludyczną dla mieszkańców, ale z drugiej strony powinna być potężną ofertą promującą miasto Zielona Góra, ofertą turystyczną dla przyjezdnych. Tak jak to się robi w wielu miastach. W jednym z miast jest na przykład taką, ktoś kogoś gonił po wojnie, pobili się. Jedna osoba przebiegła na drugą stronę rzeki, ten za nią rzucił butem. I z tego zrobiono
imprezę.
W tej chwili potężną imprezę, gdzie ludzie przyjeżdżają z całej Polski i między innymi jest konkurs rzut butem przez... I to jest właśnie wymyślanie. I wiemy, jakie role powinna pełnić. Czy w pełni tak, czy jest dobrze rozpromowana, to moglibyśmy dyskutować. Brakuje mi czego? Pewnego myślenia takiego długoplanowego nad winobraniem. Budowy systematycznej, rozbudowy tego projektu. Jako
znaczy
oferty,
rozwijania tego,
rozwijania,
aby to była
analizy.
Impreza dla rozmaitych
dla
turystów.
Rozmaitych turystów.
A nie tylko, żeby przyjechać pajdę chleba.
Stworzenie całego spójnego takiego procesu związanego z promocją tej imprezy. Bo w tej chwili, no dla mnie winobranie to jest tak z roku na rok, jest ten sam schemat, to samo działanie.
Tak, rozstawiamy,
rozstawiamy kramy.
Handlujemy chińszczyzną.
I w tym momencie ja wiem, że wiele osób znajomych, którzy byli raz czy drugi raz na winobraniu, będąc drugi raz na winobraniu spoza Zielonej Góry, no wiesz co, tak naprawdę to się zmieniły tylko te gwiazdy, jeden czy drugi koncert, a tak to nic nowego nie było.
No, ja bym tutaj trochę ci przerwał, żebyśmy, bo na końcu audycji będziemy zapraszali naszych słuchaczy do winobrania. W każdym razie mam takie przekonanie, że mimo tych naszych narzekań, jednak sprawa winobrania posuwa się pozytywnie do przodu, bo coraz więcej wina jest. Kiedyś, pamiętam, chodziłem z aparatem jakieś 10 lat temu, to właściwie wina nie było, było piwo i właściwie pamiętam rozmaite afery związane z podejrzeniami o jakieś tam kontakty pewnego browaru z pewnym, już nie podam nazwiska, kierownikiem tego winobrania. Była duża tutaj
sprawa,
prawda? Pamiętamy o tym. Teraz już mamy z tego, co wyczytałem, że będzie prezentowanych 35 bodaj stoisk z regionalnymi winami.
Słuchaj, w zeszłym roku gościłem na winobraniu Mirka Pęczaka, dziennikarza polityki, który pochodzi z naszego terenu i zawsze się tym chwali. Przyjechał ze swoją żoną, która nigdy nie była na tym terenie, bo chciał jej pokazać przepiękno tego miasta i ich zaprosiłem na winobranie. Czym byli zachwyceni? To, że mogli obejrzeć Muzeum Tortur i sobie zrobić fajne zdjęcia.
No tak, bo to jest pewnego rodzaju
świetny pomysł, że można było to obejrzeć, bodajże w niedzielę byliśmy wtedy. To funkcjonowało, ale przede wszystkim czym byli zachwyceni? Winobusami. Aczkolwiek nie jeździliśmy winobusami, a tylko po zaprzyjaźnionych winnicach ich obwiozłem, brali udział w jednym spotkaniu, w drugim, w trzecim spotkaniu winiarskim. Mirek zabrał chyba ze 30 butelek różnych win.
No tak, tak. No.
Dla siebie, dla przyjaciół, po degustacji, bo stwierdził, że są genialne w smaku.
Nie możemy tu o winach rozmawiać.
Ale nie, chodzi o co? Jako produkt, te winobusy, możliwość, bo powiem ci, dlaczego sobie to przypomniałem. Ponieważ były dziewczyny ze Śląska, które swojej przyjaciółce urządziły panieńskie.
Tutaj.
I tam były na prezentacji poprzebierane w króliczki. Słuchaj, to było fantastyczne.
No, ja mam takie przekonanie, że lubuscy winiarze to są przepiękni ludzie.
Pasjonaci przede wszystkim.
Gawędziarze, pasjonaci, ludzie, którzy kochają opowiadać o tym, co robią. Mam tylko jakby potrzebę, że zaniedbujemy coś, co się nazywa w showbiznesie postprodukcją. Czyli chodzi o to, żeby było to winobranie jako taki szczyt zainteresowania tego lansu, a potem jeszcze były rozmaite...
Nie wykorzystujemy tego, to jest to, co ja mówiłem, nie potrafimy wykorzystać.
Czyli święto młodego wina, a być może święto burczoka, czyli tego jeszcze, że tak powiem, niedofermentowanego wina, a być może to powinno być święto, że tak powiem, zimowego cięcia winorośli i tak dalej, i tak dalej. I mam takie wrażenie, bo też o tym rozmawialiśmy, że aby tak naprawdę ta turystyka kulturalna, nie chcę używać słowa przemysł kultury, ta turystyka kulturalna, że ponieważ ona jest rzemiosłem, to ona wymaga raczej nie administrowania tym odgórnego, tylko raczej wyzwolenia pewnych energii, które są w środowiskach pozarządowych, tak bym powiedział. Tych wszystkich indywidualnych sił, które są, które mają potrzebę takiego indywidualnego pochwalenia się. O proszę, ja jestem, bo tych kogutów, które chcą wejść na płot i piać swoje pieśni, jest znacznie więcej niż tylko jeden wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta. To powinien być wielogłos.
To, co cały czas mówię i czego czuję na przykład niedosyt w naszym mieście. Rozpoczynamy tworzenie jakiegoś produktu turystycznego. Tutaj mamy winiarstwo. Ja ci pokażę to na przykładzie na przykład Katowic, które kiedyś były zapyziałym miastem
przemysłowym,
gdzie Chorzów, Gliwice i inne miasta zaczęły rządzić tak naprawdę w regionie śląskim.
Były
ciekawsze turystycznie, były ciekawsze kulturowo, a Katowice zasnęły.
No tak, ja centrum administracyjne im starczyło.
I w pewnym momencie tam miasta walczyły o miano kulturalnej stolicy Europy. Współpracowaliśmy jako fundacja z Katowicami w jakimś tam projekcie. Spotykam się z kobietą, gdzie widzę szefową właśnie jakiegoś tam dużego projektu wtedy. Widzę plakat, że Katowice starają się o miano stolicy kulturalnej Europy. Ja mówię, pani dyrektor, no fajnie, tam trzymam kciuki z takim, wiesz... Babka patrzy na mnie, mówi, panie Bruno, mówi, my nie zostaniemy stolicą. Stolicą zostanie albo Wrocław, albo Kraków już z polskich miast. Ja mówię, to znaczy, mówi, wie pan, my już wygraliśmy. Bo my, mówi właśnie, że zasnęli. To, że oni wystartowali, chodziło o pobudzenie oddolnych
inicjatyw,
ściągnięcie fajnych kreatorów, fajnych ludzi z pomysłami. Mówi, my już jesteśmy przygotowani, jak ogłoszą wyniki, to my robimy dalej.
To samo.
I tylko pod inną nazwą. I wtedy ona mi opowiadała o projekcie, który powstał w Katowicach, w dwóch halach fabrycznych, starych, pofabrycznych. Oni pozwolili działać młodym formacjom artystycznym. Odbywały się koncerty, jakieś spotkania, jakieś dla dzieci imprezy. Po pewnym czasie ich projekt dostał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
Stał się to produktem turystycznym.
I w momencie, gdy nam, jako Loturowi, wręczano nagrodę w Poznaniu Laur Czerwonej Róży bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, za to wydawnictwo dla niepełnosprawnych, jako najlepsze wydawnictwo w Polsce, oni otrzymali złoty certyfikat. Ja później rozmawiałem z panią dyrektor, ona sobie przypomniała tę rozmowę.
Najwyższa.
Ale co w tym najważniejsze jest?
Aha.
W swoim wystąpieniu ona spokojnie mówi, proszę państwa, no, jak zaczynaliśmy, to było. Znałam wszystkich przez wiele lat, wszystkich współpracowników projektu. Dzisiaj nie jestem w stanie ich znać, ponieważ ten projekt rozrósł się i jest bodajże w 25 czy 30 miastach na Śląsku. I wokół całego projektu na stałe jest zatrudnione ponad 1000 osób. I właśnie o to chodzi, o ten sposób myślenia, rozwoju i idziemy do przodu.
Musimy kończyć, czas nas goni.
To znaczy jedno zdanie, jeżeli mógłbym, tak. Wchodząc w to, co powiedziałeś. Jeżeli wchodzimy w winiarstwo, genialny kierunek myślenia, Krzysztof, robimy cały rok wokół winiarstwa.
Cały
jako
rok.
Jeden produkt. Wprowadzamy następny, następny, następny.
Konkursy na nalepki, konkursy na różne
rodzaje. Tak, ale to też wchodzimy w różne dziedziny inne z kulturą związane.
Tak, ale to chodzi o to, żeby była wielość.
Chodzi o to, żeby była wielość, że ja jadąc z rodziną, to tak, ja jako ja pojadę sobie winnicę obejrzeć, żona coś innego, a dzieci coś innego.
Zapraszamy Państwa na kolejną wersję winobrania. Będzie na pewno lepiej jak w latach poprzednich. Odwiedzajcie lubuskie winnice, chwalcie się tym, co mamy. Natomiast do zarządzających lubuską kulturą i turystyką chciałbym tą myśl, którą tutaj Bruno nam przedstawił, że doprowadźcie do takiej sytuacji, żebyście przestali znać wszystkich osobiście twórców kultury i produktów turystycznych. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Tobie, Bruno, za przybycie.
Do dziękuję Państwu.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.